Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
An Empire of Wealth, The Epic History of American Economic Power, Jonah Steela, Gordona to Obszerna, Popularno-naukowa historia gospodarcza Stanów Zjednoczonych. Autor śledzi drogę od niepewnych kolonii, zależnych od handlu z Europą, do państwa, którego wpływ na świat opierał się przede wszystkim na skali produkcji, finansów, technologii i przedsiębiorczości. Nie przedstawia gospodarki jako osobnej dziedziny pełnej tabel i teorii. Pokazuje ją poprzez wojny, budowę kanałów i kolei, rozwój banków, przemysł, kryzysy, zmiany w komunikacji oraz losy przedsiębiorców i polityków. Głównym celem książki jest wyjaśnienie, dlaczego amerykańska potęga nie wynikała wyłącznie z zasobów naturalnych ani z militarnej przewagi, lecz ze zdolności do trwałego tworzenia bogactwa. Gordon podkreśla znaczenie instytucji finansowych, innowacji i szerokiego rynku, a zarazem opisuje błędne decyzje, spekulacje i załamania.
To syntetyczne ujęcie jest wyraźnie optymistyczne wobec amerykańskiego kapitalizmu, lecz nie ukrywa, że rozwój często następował wśród konfliktów i nierówności.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od kolonialnej peryferii do gospodarki o kontynentalnej skali, Gordon zaczyna od warunku, który odróżniał przyszłe Stany Zjednoczone od wielu dawnych imperiów. Ameryka Północna nie była od początku centrum światowego handlu ani dojrzałym państwem z rozbudowaną administracją. Kolonie dysponowały jednak ziemią, surowcami, dostępem do rzek i portów oraz rosnącą populacją, która mogła przesuwać się na zachód. Same zasoby nie wystarczają. Dlatego autor łączy geografię z instytucjami odziedziczonymi po Wielkiej Brytanii, zwłaszcza ochroną własności, praktyką handlową i kulturą zawierania umów. Dachus w takim ujęciu gospodarczy wzrost nie jest prostym skutkiem bogactwa naturalnego, lecz efektem przekształcania go w produkty, kapitał i sieci wymiany. Książka pokazuje też, że rewolucja amerykańska miała wymiar finansowy i handlowy. Zerwanie więzi z Imperium Brytyjskim oznaczało ryzyko utraty dotychczasowych rynków oraz konieczność stworzenia własnej wiarygodności kredytowej. Powstanie ogromnego rynku wewnętrznego, wzmocnione ekspansją terytorialną i transportem, stało się później ważniejszym atutem niż pojedynczy surowiec. Gordon przekonuje, że kontynentalna skala pozwoliła firmom produkować masowo, inwestować długoterminowo i szybko przenosić rozwiązania między regionami. Jest to zarazem opis przewagi strukturalnej, nie dowód, że rozwój był nieunikniony. Po drugie, Hamilton, bankowość i kredyt jako infrastruktura młodego państwa, jednym z najważniejszych wątków książki jest znaczenie finansów publicznych i bankowości. Gordon szczególnie mocno akcentuje dziedzictwo Aleksandra Hamiltona, który rozumiał, że nowe państwo potrzebuje nie tylko deklaracji politycznej niezależności, ale także zaufania wierzycieli, stabilnego systemu obsługi długu i sprawnego obiegu kapitału. W tej perspektywie dług publiczny nie jest automatycznie oznaką upadku. Jeśli państwo potrafi go wiarygodnie obsługiwać, może stać się podstawą kredytu, inwestycji i silniejszego rynku finansowego. Autor przeciwstawia tę wizję okresom słabej, rozproszonej bankowości oraz sporom o rolę banku centralnego. Zwraca uwagę, że brak skutecznego mechanizmu stabilizującego pieniądz i kredyt sprzyjał w XIX wieku gwałtownym cyklom spekulacji, paniki i bankructw. Ten argument ma charakter wyraźnie hamiltonowski, czyli przychylny silniejszym instytucjom finansowym na poziomie federalnym. Dzięki temu książka tłumaczy, dlaczego debaty o długu, podatkach, walucie i regulacji banków powracają w amerykańskiej polityce od samych początków republiki. Gordon nie traktuje ich jako technicznych sporów dla specjalistów. Pokazuje, że decydują one o tym, kto otrzymuje kredyt, jakie przedsięwzięcia można finansować i jak kraj reaguje na kryzys. Po trzecie, transport. Komunikacja i przemysł jako mechanizm wzrostu produktywności. Gordon przedstawia rozwój technologiczny nie jako paradę wynalazków, lecz jako proces obniżania kosztów odległości. Informacji i produkcji, kanały, żegluga parowa, kolej oraz telegraf stopniowo łączyły lokalne gospodarki w jeden rynek. Ich znaczenie polegało nie tylko na szybszym przewozie ludzi i towarów. Ułatwiały producentom dostęp do większej liczby odbiorców, pozwalały handlowcom porównywać ceny, a przedsiębiorstwom organizować dostawy i sprzedaż na dużą skalę.
W konsekwencji kapitał mógł być kierowany do przedsięwzięć, których nie dało się sfinansować ani prowadzić w ramach pojedynczej miejscowości. Autor pokazuje następnie, jak rozwój kolei, stali, ropy naftowej, energii elektrycznej i motoryzacji sprzyjał powstawaniu wielkich przedsiębiorstw. Takie firmy wymagały nowych metod zarządzania, rozbudowanych rynków kapitałowych i standardów technicznych. Książka przypomina, że industrializacja przynosiła zarazem konflikty dotyczące monopoli, pracy i regulacji. Gordon często podkreśla wkład przedsiębiorców, takich jak John D. Rockefeller czy Henry Ford, ale nie sprowadza przemian do ich indywidualnych talentów. Ich sukces był możliwy dlatego, że infrastruktura, finanse i masowy popyt zaczęły wzajemnie się wzmacniać. To właśnie ta zależność pomaga zrozumieć, dlaczego amerykański przemysł osiągnął skalę trudną do powielenia przez gospodarki o mniejszym rynku. Po czwarte, wojny i kryzysy jako sprawdzian odporności instytucji gospodarczych w książce Wojny i załamania nie są jedynie przerwami w opowieści o postępie. Gordon traktuje je jako momenty, w których ujawnia się jakość instytucji, zdolność państwa do pozyskania środków oraz elastyczność przemysłu. Szczególną wagę ma wojna secesyjna, ponieważ finansowanie północy i południa pokazuje związek między zasobami, kredytem, administracją oraz możliwościami produkcyjnymi. Analiza gospodarcza pozwala zobaczyć, że wynik konfliktu zależał nie tylko od działań armii, ale również od dostępu do rynków kapitałowych, przemysłu i transportu. Równie istotny jest wielki kryzys. Gordon opisuje jego skalę jako wydarzenie podważające zaufanie do systemu gospodarczego i zdolność społeczeństwa do utrzymania stabilności. Jego interpretacja polityki gospodarczej ma wyraźny punkt widzenia, między innymi sceptyczny wobec części programów Nowego Ładu. Warto czytać te oceny jako argument autora, a nie jako jedyny możliwy konsensus historyczny. Najcenniejsza pozostaje szersza obserwacja, że kryzysy ujawniają nagromadzone słabości systemu finansowego i błędy polityki. Powojenny wzrost pokazuje z kolei, jak połączenie przemysłowej mocy, popytu konsumpcyjnego, edukacji oraz międzynarodowej pozycji USA zmieniło poziom życia i umocniło rolę kraju w gospodarce światowej. Na koniec, od elektroniki do internetu, czyli gospodarcze źródła nowoczesnej przewagi USA. Końcowe partie książki prowadzą od powojennej dominacji przemysłowej do gospodarki opartej coraz bardziej na technologii i informacji. Gordon wskazuje, że rozwój komputerów, tranzystorów, mikroprocesorów i internetu radykalnie zwiększył możliwości przetwarzania danych, koordynowania działalności firm oraz rozpowszechniania wiedzy. Technologii te nie powstały w oderwaniu od państwa. Część ważnych impulsów badawczych była związana z potrzebami wojskowymi i zimnowojenną rywalizacją, a później rozwiązania znalazły zastosowania cywilne i komercyjne. Taki ciąg podważa prosty podział, w którym albo rynek, albo państwo jest wyłącznym źródłem innowacji. Książka mocniej eksponuje jednak przedsiębiorczość, komercjalizację i zdolność amerykańskich firm do szybkiego skalowania nowych rozwiązań. W jego interpretacji globalny wpływ Stanów Zjednoczonych w końcu XX wieku był w dużej mierze pokojowy i kulturowy, ponieważ produkty, standardy techniczne oraz media docierały na światowe rynki wraz z technologią. To optymistyczne ujęcie należy zestawić z ograniczeniami książki. Gordon poświęca mniej miejsca nierównościom, kosztom społecznym szybkiego wzrostu i późniejszym napięciom globalizacji niż bardziej krytyczne historie gospodarcze. Mimo tego dobrze pokazuje, dlaczego przewaga technologiczna zależy od wcześniejszych inwestycji w naukę, kapitał, sieci i duży rynek. Podsumowując, An Empire of Wealth będzie szczególnie wartościowa dla osób, które chcą zrozumieć historię Stanów Zjednoczonych przez pryzmat gospodarki, ale nie szukają podręcznika opartego głównie na modelach ekonomicznych. Czytelnik zainteresowany polityką publiczną znajdzie tu historyczne tło sporów o dług państwowy, bank centralny, podatki, regulacje i rolę rządu. Miłośnik historii technologii zobaczy natomiast, jak kanały, kolej, telegraf, przemysł ciężki, motoryzacja i komputery łączyły się w długą sekwencję zmian zwiększających produktywność. Książka nadaje się też jako punkt wyjścia dla osób uczących się amerykańskiej historii, ponieważ łączy wydarzenia polityczne i wojskowe z pytaniem o finansowanie, transport oraz organizację produkcji. Jej wyróżnikiem jest rozmach jednej narracji, obejmującej kilka stuleci, oraz umiejętność przekładania abstrakcyjnych kwestii finansowych na konkretne historyczne konsekwencje.
Gordon pisze żywo i często wykorzystuje biografie przedsiębiorców, lecz jego główna teza dotyczy systemu, a nie wyłącznie wielkich jednostek.
Na tle bardziej akademickich syntez oferuje przystępność, a na tle historii skupionych wyłącznie na polityce przypomina, że instytucje gospodarcze współtworzą możliwości państwa.
Trzeba jednak uwzględnić jej perspektywę. Autor jest zasadniczo życzliwy wobec kapitalizmu, silnego kredytu i przedsiębiorczości, natomiast nierówności.
Wyzysk pracy oraz społeczne koszty wzrostu nie zawsze analizuje równie szeroko.
Właśnie dlatego książkę najlepiej traktować jako klarowną, hamiltonowską interpretację amerykańskiego rozwoju, którą warto zestawić z bardziej krytycznymi opracowaniami.
Daje solidne ramy do samodzielnego rozumienia dzisiejszych debat gospodarczych.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, John Steele Gordon, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.